rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś temat rodziny zastępcze. W studiu Radia Doksa profesor Alicja Kalus z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Joanna i Gerard Wilczek z Reńskiej Wsi i także jest z nami Ewa. I mamy telefon. Jest z nami także w programie telefonicznie pani Angelika Sandecka. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Angeliko, pani jest już dzisiaj dorosłą kobietą, wychowywaną w rodzinie zastępczej. Proszę nam powiedzieć, my tutaj dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to jest, w jaki sposób dzieci trafiają do rodziny zastępczej, jak funkcjonuje taka rodzina zastępcza. Czy pani pamięta swoje doświadczenia, czy pamięta pani ten moment, kiedy pani trafiła do swojej rodziny zastępczej? No i też gdyby pani zechciała nam opowiedzieć, jak ta rodzina pani wyglądała?
No ja bardzo dobrze pamiętam, ponieważ byłam już dość dużą dziewczynką, bo miałam 12 lat, byłam w 6 klasie podstawówki, więc miałam problemu, jeśli chodzi o pamięć. Ogólnie to bardzo dobrze wspominam ten czas, bo w sumie zmieniło to całe moje życie, w sumie odwróciło tak naprawdę do góry nogami, bo dostałam w prezencie nową rodzinę, w której przez pierwsze miesiące nie byłam jeszcze pewna, czy tam dostanę, bo miałam wrócić jeszcze do swojej poprzedniej rodziny, ale w sumie wyszło tak, że już tam zostałam na zawsze, więc no zmieniło to wszystko tak naprawdę. Moich znajomych, to, że zaczęłam wierzyć w Boga, bo wcześniej nie wierzyłam w Boga. Było to na początku trochę trudne dostosować się do reguł panujących właśnie tam, ale udało się po pewnym czasie.
W jaki sposób ci pani rodzice zastępczy pomagali pani wejść do tego domu, przyjąć te zasady panujące w tym domu? To była cierpliwość, to była łagodność, dawali pani czas, tłumaczyli, jakich...
Tak, zdecydowanie. W sumie od razu mnie traktowali jak swoje dziecko. W ogóle nie było żadnych tam odróżnień, bo oni właśnie, moi rodzice, mieli te, mają w sumie dalej swoje dwie prawdziwe córki, jak dorodzone. No i w ogóle czułam się tak, jakbym była w sumie od zawsze z nimi, bo od razu powiedzieli, że jeśli chcę, to mogę mówić do nich mamo, tato, albo ciociu, wujku, albo w ogóle tak, jakbym chciała, żeby się dobrze czuć. Więc no ja na początku mówiłam ciociu, wujku, ale w ogóle no...
tak. Czy przyszedł taki moment, że powiedziała pani mamo, tato?
Tak, w sumie po prawie 6-5 latach, ale w końcu zaczęłam.
Czy pamięta pani ten moment i swoją reakcję, ale też reakcję swoich rodziców adopcyjnych na to, kiedy nazwała ich pani mamą i tatą?
Na początku w sumie pamiętam to bardzo dobrze, bo pierwszy raz do mamy powiedziałam mamo w SMS-ie, bo tak się mnie wstydziłam. No i od razu było widać wielką radość z tym, jak mnie odpisała wtedy, więc... To było naprawdę, znaczy bardzo też się stresowałam trochę, nie powiem, no bo od dawna nie używałam tych słów, które poniekąd były dla mnie bardzo ciężkie, bo od tam dłuższego czasu nie miałam kontaktu ze swoją mamą biologiczną. Dużo później, znaczy nie aż tak dużo, ale troszkę później zaczęłam mówić do taty, tato.
Pani Angeliko, a czy były takie rozmowy, czy pytała pani o swoją mamę biologiczną, w ogóle o swoją sytuację, jak to się stało, że pani się znalazła bez domu, bez rodziców? Czy rodzice tłumaczyli pani tą sytuację trudną, w której się pani znalazła?
Znaczy, ja ogólnie doskonale wiedziałam, dlaczego ja się tam znalazłam. Byłam w pełni świadoma, dlaczego tak wyszło, więc... Ale oczywiście rozmawiali ze mną, tam wspierali mnie. Zawsze temat mojej mamy był otwarty, nigdy nie był zamknięty. Jeśli miałam jakiekolwiek pytania, zawsze mogłam się zapytać i mogliśmy usiąść i porozmawiać na ten temat, więc wszystko było na forum, nikt niczego nie ukrywał, jeśli wiedział, więc miałam całkowite wsparcie w nich, więc to było normalne.
Dużo wsparcia, dużo ciepła w rodzinie. Czy na zewnątrz, szkoła, znajomi, czy bywały jakieś takie trudniejsze sytuacje, kiedy dowiadywali się, że pani jest w rodzinie zastępczej?
Nie, w sumie ja miałam bardzo dobry kontakt, jak byłam w podstawówce z koleżankami i kolegami, więc ogólnie powiedziałam od razu wszystkim, że się zmieniło, a poza tym to od razu było widać, bo też dostawałam od razu inne oceny, bo miałam odrobione zadania domowe. I ogólnie trochę inaczej się zaczęłam zachowywać, bo też zaczęłam się starać, ale ogólnie moja klasa bardzo dobrze zareagowała. Ja zawsze o tym otwarcie mówiłam, nigdy się tego nie wstydziłam. No bo też pokochałam moich rodziców, mojej siostry, pogodziłam się z tym, więc ogólnie teraz jak jestem dorosła i mówię, że właśnie byłam w rodzinie zastępczej, a potem zostałam adoptowana, to w ogóle naprawdę nikt nie wierzy w to, bo po prostu nie widać różnicy między normalnymi dziećmi, ludźmi a mną, więc nigdy nie czułam się jakaś, nie wiem, gorsza od innych.
Bo wyjaśnijmy, żeby to było wyraźne, trafiła pani do tej rodziny jako do rodziny zastępczej i potem została pani adoptowana przez tych rodziców. Mówiła pani o tym, że traktowali panią tak samo jak swoje dzieci, czyli co? Rozumiem, że było tyle samo miłości, tyle samo zainteresowania, ale też takie same wymagania.
Tak, dokładnie. Na początku trudno mi się było przystosować i wiadomo, nieraz uważałam, że jest trochę inaczej, gdzieś tam bardziej odbierałam jakieś takie sytuacje poważnych rozmów, bo nie wiedziałam, jak to jest tak naprawdę, bo nigdy wcześniej tak nie miałam, więc na początku mi było ciężko, bo wydawało mi się, że ja mam gorzej i w ogóle, ale teraz z perspektywy czasu oczywiście to było normalne, tak samo rozmawiali z moimi siostrami i tak samo ze mną, tylko po prostu przez to, że ja ich tak dobrze nie znałam od tylu lat, to na początku to było po prostu ciężkie.
Pani Angeliko, kiedy już przyszedł ten czas, że postanowiła pani odejść z domu, tak się też życie ułożyło, jest pani już dorosłą kobietą, to z jakimi uczuciami pani opuszczała to swoje rodzinne gniazdo?
No oczywiście, wiadomo, cieszyłam się, bo kocham męża i wyszłam za mąż, ale ogólnie wszystko, co mnie w życiu tak naprawdę spotkało, zawdzięczam im, dlatego że dzięki nim osiągnęłam to wszystko, co teraz mam. No wiadomo, było mi trochę smutno, że no nie będę już z nimi mieszkać, ale teraz akurat blisko mam do rodziców, więc nie narzekam, ale no tak jak mówię, wszystko co mam zawdzięczam im, więc...
A czy przemknęło pani kiedyś przez głowę, że może sama by pani kiedyś była dla kogoś rodziną zastępczą?
Tak, wiele razy, nawet nieraz z mężem o tym rozmawiamy, że może właśnie kiedyś też kogoś zaadoptujemy, jakąś dziewczynkę albo chłopczyka, albo w ogóle nie wiadomo.
Jest coś takiego w pani, dług wdzięczności można powiedzieć.
Tak, oczywiście. Po tym jak wiem, że są dzieci, które potrzebują pomocy i są takie biedne tak naprawdę, pokrzywdzone i no, nie zaznały tej miłości i ciepła gdzieś, no to jest dla mnie oczywiste, że właśnie powinno się adoptować dziecko, dać mu tą miłość, szansę przede wszystkim, bo każdy na nią zasługuje.
Pani Angeliko, bardzo pani dziękuję za tą rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Może pani pozdrowić swoich rodziców teraz?
Mamo, tato, pozdrawiam was. Kocham was.
Dziękuję pani pięknie. Życzę wszystkiego dobrego. Pani Angelika Sandecka była dzisiaj naszym gościem telefonicznie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Wiele takich punktów stycznych z tej rozmowy telefonicznej i z tego, co się dzieje tutaj w studiu. Wydaje mi się, że taki ogromny szacunek i podziękowanie dla wszystkich rodziców i zastępczych i rodziców adopcyjnych, kiedy dzieci mówią, nie czujemy się w ogóle gorsze. Nie ma w ogóle najmniejszego powodu, żebyśmy się jakoś ukrywać, coś kręcić. To jest chyba duże osiągnięcie, jeśli największe. Jeszcze to tutaj to, co też mówi pani Angelika, wszystko co najlepsze to zawdzięczam właśnie im.
Tak, to znaczy, że ta rodzina rzeczywiście spełniła swoje zadanie, prawda? Że nawiązały się tam te cudowne relacje emocjonalne, które będą już trwały do końca, można powiedzieć, życia, no tej rodziny, w tej rodzinie, ale potem mówi się nawet o tym, że te więzi rodzinne, one trwają nawet ponad grób, prawda?
Ja bym powiedziała, że to nie jest wcale takie proste, bo niekiedy im się wydaje, że tak, wy tam u nas, od nas to wymagacie, albo tamto, a na przykład, tak jak u mnie, a od tego mojego syna, a tego nie ten, a ja mówię, słuchaj, no ty jesteś dziewczyna, też inne rzeczy musisz umieć robić, a on inne rzeczy musi umieć robić. Im się wydaje, że im się krzywda dzieje. to jest trochę taka ciężka praca, tak jak ona powiedziała. Niekiedy jest tak, że mi się wydaje, że za dużo od nich wymagamy.
No to jest pocieszające to, co ta pani Angelika powiedziała, tak? Po latach dopiero, po paru latach, kiedy ten taki okres buntowniczy minął, bo ona mówi o tym. Też mi się wydawało, że te rozmowy ze mną są inne niż z tymi dziećmi rodzonymi, tak? A potem już z perspektywy widać, że w zasadzie to było to samo, tylko po prostu byłam starsza, byłam pierwsza i był inny etap. Więc to tutaj też chyba, ale to też myślę, jak w każdym domu, trzeba poczekać na to, żeby dzieci z perspektywy coś zobaczyły, bo na dziś dzień mają okazję pokręcić nosem, prawda, Ewa, żeby zamiast pograć na gitarze, to tutaj trzeba jakieś obowiązki domowe. No właśnie, tak wygląda kręcenie nosem. Tak brzmi kręcenie nosem.
Ja zawsze mówię, że my nie chcemy przecież wam krzywdy. To, co my od was wymagamy albo chcemy, żebyście zrobili, to jest dla waszego dobra.
Jak wyglądają kontakty, czy wyglądają w ogóle kontakty z tymi dziećmi, które opuściły wasz dom? Czy spotykacie się czasami, macie, utrzymujecie kontakty? Pewnie to zależy wszystko od rodziców, do których trafiło, od tych kolejnych rodzin, ale jak to wygląda?
Tak, to tak jak pani mówi, że to zależy dużo. My nie chcemy się narzucać tym rodzinom adopcyjnym albo zastępczym niekiedy też. W większości, tak jak mówiłam, mamy z nimi kontakt. Mam na przykład pierwsze nasze dziecko, taki Kubuś, to on jak przyjeżdżał do nas, to on na przykład piec podlatywał do tego pieca. Ciocia, ja wiem, że nie wolno tego ruszać, ale ja muszę tam i z powrotem, żeby przekręcić, bo jak był mały, to ja ciągle mi chodził, kręcił ten piec. I proszę sobie wyobrazić, że on tam i z powrotem i już było dobrze. I na przykład przyjeżdża do nas i nie mówi, macie fajny na przykład tam telewizor, tylko mówi, a mamy fajny telewizor. Czyli on jest dalej jakby z nami i się czuje, no mamy dużą rodzinę.
Myślałam, że dalej ten piec przekręcę.
Już teraz nie mamy na przekręcenie i nie ma co przekręcić. Ale jak
były to...
No. I tak, że on cały czas się czuje z nami związany, cały czas wie, że my jesteśmy z nim. I mi się wydaje, że to dziecko kiedyś, no tak jakby ktoś powie, a jest biedne dziecko, bo nie ma swojej mamy biologicznej. On już ma wokół siebie tyle dobrych ludzi, że swoich adopcyjnych, nas jako zastępczych. I to wszyscy go wspierają i mi się wydaje, że też... I to fajnie funkcjonuje.
Wszyscy Kubie kibicujemy, prawda? W tym swoim dorastaniu i w tym powstawaniu się dorosłym. O różnych rzeczach wiemy też, prawda, z kontaktów z rodzicami.
Interesujecie się po prostu.
Interesujemy, wymieniamy się, wspieramy nawzajem i to bardzo się cieszymy, kiedy rodzice adopcyjni chcą ten kontakt utrzymywać, nie boją się.
Często się zdarza, że chcą, czy częściej nie chcą?
Częściej się zdarza, że chcą, tak.
Naprawdę już mamy bardzo, bardzo mało, że nie chcą.
Sporo tych dzieci adopcyjnych też przyjeżdża do nas na wakacje. Wyjeżdża, no wspominaliśmy o tym wyjeździe w zimę, to nam albo jadą te rodziny z nami, albo nam podrzucają te dzieci, które w takim większym towarzystwie też spędzają czas.
Które też są poza domem, ale u siebie, cały czas
u siebie. Tak, no pod naszą opieką, tak. Jest bardzo, bardzo mailowo się zdjęciami, kartkami z wakacji.
Chciałam powiedzieć tutaj, że to ciągle są moje dzieci, bo dzwonią, a ten jest w szpitalu, to ja już sobie myślę, co tam już się stało, albo co tam. To chyba do końca zostanie tak, że to dziecko zawsze będzie moje.
A Ewa, ciebie bym chciała zapytać, bo teraz tak, przyjeżdżają, rozumiem, na wakacje, czy na jakieś ferie zimowe, te dzieci, które kiedyś tam jeszcze były, zanim ty był. I te dzieci są tak jakby u siebie, a ty ich nie znasz. To są takie sytuacje, że musicie się jakby poznawać na nowo, czy już jakby z opowiadań znasz te niektóre osoby?
Ja lubię poznawać ludzi. No i zawsze zaczynam rozmowę, no i tak potem zostaje, że się zaprzyjaźniamy, no i jest to przyzwyczajenie, tak? I potem jest większy zakres osób, które znam i lepiej się wtedy czuję, jestem bardziej pewna tego, kogo, z kim się zadaję.
A jak przyjeżdżają te dzieci do nas?
No to jest bardzo fajnie, bo dogadujemy się i jest zawsze śmiesznie.
A to jest takie chyba, tak się zastanawiam, do was takie poczucie fajne, bo tak, niby ktoś, obcy człowiek, tak, którego można poznać dopiero, odkryć jaki on jest, a z drugiej strony rodzina, bo coś, jakieś podwaliny tej rodziny są.
Nawet miałam teraz taki przypadek, że chłopczyk, który był u nas, zapytał mnie tak, mówi, ciocia, ale słuchaj, jak Ewa jest u was, a ja byłam też u was, to tak jakby była moją siostrą.
Chuba.
Nie.
No jakiś tak, inny chłopczyk.
Także by się chciało i tak sobie pomyślałam, no rzeczywiście, no jesteście taką jedną wielką rodziną, nie? To dzieci już same sobie to już jakby układają po swojemu.
No dobra, słuchajcie, to wiemy, że macie wspólne pasje, że dbacie gdzieś o siebie, pomagacie sobie wzajemnie, no ale w każdym domu między tymi dzieciakami też są czasami przecież rywalizacje, jakaś taka walka o względy, czy kto lepszy, czy nie lepszy. Bywają takie sytuacje, że trzeba gdzieś tam no, jakiś pokój zaprowadzić.
A Ewa jest zazdrosna o Majkę, która ma 4 lata, nie?
Nieprawda.
Byłby za słodki ten obraz,
no,
prawda?
Jej, no trochę taki słodki nam się tutaj urodził. Tak, tak.
Trochę tej zazdrości musi być, żeby było naturalnie, prawdziwie.
A to są zdrowe relacje, to no nie ma nic nadzwyczajnego w tym wszystkim. I tutaj chciałem powiedzieć, że bardzo ważnym, to tak jakby, to jak ułożymy sobie nasz dom, tak? Żeby te relacje były dobre. Takie sprawy jak na przykład gdzie, kto, w którym pokoju, tak?
I z kim?
Tak, i z kim. Łazienka, no w pewnych okolicznościach nie może być koedukacyjna, jest podział w domu na jedną i drugą. Jak sobie tego nie poukładamy w domu, to zrobimy sobie przy takiej ilości dzieci naprawdę duże problemy. A to wynika tylko z prostego zorganizowania tego domu w właściwy sposób. Co, kiedy, gdzie ktoś gra, gdzie jest miejsce do gry na instrumentach, gdzie jest miejsce do odrabiania zadań, to musi być uporządkowane. Jak ciągle ludzie będą na siebie wchodzić i ocierać się o siebie, to z natury rzeczy konflikty się pojawią.
Pani Anno, jeszcze tak typowo od takiej strony, od kuchni, że się tak zapytam. Czy są takie dni, że ma pani tak zwyczajnie po babsku dosyć tego prania, sprzątania, gotowania? Czy już gdzieś ta ekipa dzieci, tych dorosłych jest już tak jakby wyszkolona, że może się włączyć w tą pomoc?
No jasne, ja nieraz obieranie ziemniaków. Nasza Kinga bardzo nie lubi. Ona potrafiła płakać nawet, że jej każe ziemniaki obrać, bo ona jest artystka.
Ale pani
jak może artystka obierać ziemniaki?
No, Ewa, tobie się artystyczna dusza z obieraniem ziemniaków nie kłóci?
Nie, mi to tam obojętne.
A tych ziemniaków na taką rodzinę to trzeba się naobierać.
Zależy.
Nie, wie pani, pytam o to, bo
niekiedy człowiek
tego zmęczenia
ma dość,
jest
naprawdę,
dużo i takiego zaganiania i też...
Nam naprawdę należy się miesięczny urlop w ciągu roku. Ale my tak naprawdęśmy go jeszcze nigdy nie wykorzystali, bo jak gdzieś oddać dzieci, a jak przecież one są u nas w rodzinie, to jak ja mam je oddać na miesiąc czasu, a potem i co z nimi zrobić? Myśmy mieli w tym roku 2 wesela i te dzieci uczestniczyły w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu, w całym
wesela
tym...
waszych dzieci?
Tak, tak, naszych dzieci.
Osobistych, tych rodzonych,
tak, osobistych,
bo
jeszcze tych nie są takie duże. Także one wszystko z nami robiły, uczestniczyły i na tych weselach i tak dalej, także ja nie, nawet mężowi powiedziałam, popatrz, normalnie to by niektórzy powiedzieli tak, no mamy wesele, sorry, na miesiąc czasu dzieci oddajemy i jesteśmy tylko dla swoich dzieci. Ale ja widziałam, że nasze dzieci, które no to bardzo byli też zaangażowani, na przykład na różnych konkursach w czasie wesela, no to oni kibicowali tym dzieciom.
Słuchajcie, czy podejmując decyzję o tym, że chcecie zostać rodziną zastępczą, pytaliście się swoich dzieci, co one na to?
Nie.
Czy jeszcze były za małe i jakby ta decyzja musiała zostać podjęta poza nimi?
Najstarszy syn wówczas miał 12 lat.
Najmłodszy 5.
A najmłodszy?
5.
5, tak. Nam się tak zdarzyło, że kupiliśmy dosyć duży dom, bo gdzieś prawie 300 metrów kwadratowych. I to z natury rzeczy były miejsca od razu dla dzieci.
Ale czy oni nigdy nie byli zdziwieni, nigdy nie protestowali?
No oni się zawsze w gromadzie wychowywali, bo jak już wspomnieliśmy, mamy czwórkę biologicznych dzieci i dla nich to...
Czy już dwoje, czy troje więcej, no, czy mniej, to już nie było.
Tak, ja muszę tu przerwać, bo tutaj ja muszę powiedzieć, że nasz przedostatni, czyli jakby środkowy syn, bo mamy 3 synów, 1 córkę, on był najbardziej zazdrosny. Znaczy, nie umiał się nigdy pogodzić z tym. I do tej pory on najbardziej przeżywa to, że ktoś przyjdzie nowy, jakieś dziecko, ale też najbardziej przeżywa, jak odejdzie. Najbardziej jest taki uczuciowy. Ja nie mogę powiedzieć, że wszystko jest super pięknie, ładnie. Nie. Te dzieci też mają swoje, bo one muszą się nami dzielić. No, przepraszam bardzo.
To no jest, i to bardzo muszą tak, te dzieci.
I to jest
dwoje, troje dla mają nich to podział
też sporo. Jakiś coś
im ubywa, ale też prawdopodobnie coś zyskują.
No, ja muszę powiedzieć, że moje dzieci są bardzo dobrze przygotowane do życia w rodzinie, bo na przykład najstarszy syn, to on umie przebrać dziecko, on umie nakarmić, on jest postrzegany, na przykład idą na imprezę gdzieś do jakichś swoich już przyjaciół, którzy mają dzieci, to on jest główny, który się zajmuje dziećmi, bo dzieci do niego się same kleją.
Nie usłyszała pani od synowej takich słów, no dziękuję. Dobrze, że on z takiego domu rodzinnego, nawet domu dziecka, bo jest tak przetrenowany, że przynajmniej nie trzeba ABC
ona
życia
teraz
uczyć.
Też trenuje. Właśnie zostali w domu z dziećmi.
No, jak to właśnie jest z tymi dziećmi biologicznymi? Tu wszyscy podkreślają, że no, nieczęsto są problemy, ale bywają.
To jest chyba naturalne. Kiedy przychodzi ktoś, przychodzi kolejne dziecko, to starsze jest zazdrosne o to młodsze, prawda? Natomiast jeżeli nas już jest tak dużo, to ta zazdrość jest chyba takim naturalną jakąś taką emocją, która się rodzi. Ja myślę, że ważne jest tutaj to, żeby nie oceniać tych biologicznych dzieci, mówiąc im na przykład, no nie masz serca, prawda?
Albo ty musisz.
Mamusia ciebie już teraz nie będzie kochać, skoro ty nie potrafisz się podzielić. I no myślę, że jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że macie prawo być zazdrośni, ale spróbujmy sobie razem z tym poradzić, tak? Pomóżmy sobie nawzajem. No ja pamiętam takie sytuacje, że na przykład dzieci były bardzo przeciwne i te sposoby radzenia sobie z tą sytuacją no były takie mało miłe, prawda? Nawet do jakichś takich zachowań, no powiedzmy sobie trudnych, tak, takiego zwalczania się nawzajem. No i oczywiście, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to teraz kto musi nad tym zapanować? No rodzice. Natomiast na pewno nie zrobimy tego poprzez jakieś tylko i wyłącznie tłumaczenia, tylko takie, no jest to naturalne. Ja staram się ciebie zrozumieć, ale pomóż mi, tak? Pomóż mi w tej całej sytuacji się odnaleźć, czy pomóżmy sobie nawzajem. No i to chyba jak jest taka współpraca i ktoś poczuje się ważny, to chyba jakoś tam się wszystko powolutku zaczyna kształtować w dobrą stronę, prawda?
Zawsze jest jakiś bilans zysków i strat. To, co tracą nasze dzieci, to mają też i pewne korzyści, tak? Z tego, że właśnie w takiej rodzinie się wychowują i tak na to trzeba spojrzeć.
No. I też chyba to, że ten bilans zysków, to też trzeba chyba trochę cierpliwie poczekać, tak? No bo trudno, żeby 8 czy 12-latek miał świadomość, co tu się wydarzyło, prawda? Ale już 20 czy 20-parolatek, tak jak tutaj już Ewa, czy też jak ta pani Angelika, już spojrzy wstecz, to on już wie, że może pewnych rzeczy nie miał i może nie zawsze ta mama z tatą byli na wyciągnięcie ręki, na zawołanie, ale ma rzeczy, o których innym się nawet nie śniło, nie?
Tak, oni zawsze, nasze dzieci, jak przychodzili do nich znajomi, ale wy macie tutaj wesoło.
Proszę Państwa, wesoło, mam nadzieję i tego życzę, żeby było wesoło, żeby tych dzieci, no teraz pytanie, czy życzyć, żeby ich było jak najwięcej, czy jak najmniej w rodzinnych domach dziecka?
Jak najwięcej rodzin, żeby było.
Żeby było jak najwięcej rodzin tam, gdzie potrzebujące dzieci znajdują tak. pomoc. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Pani Joanna i Gerard Wilczek z Reńskiej Wsi, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, byli dzisiaj gośćmi naszej audycji. Z nami także tutaj była dzisiaj w studiu Ewa. Udało nam się troszeczkę rozruszać. Dzięki, Ewciu. I profesor Alicja Kalus z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. To nasz dzisiejszy skład. Rozmawialiśmy o rodzinach zastępczych. Od jutra, proszę Państwa, tradycyjnie ta audycja na naszej stronie doxa.fm. Natomiast za tydzień temat, jak rozmawiać z dziećmi o Bogu, kiedy i jak zaczyna się wprowadzanie małych dzieci w sprawy wiary, jak się to dokonuje, poprzez jakie słowa, gesty. O tym 19 października po godzinie 20 zapraszam już teraz. Dziś dziękuję za uwagę i dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.